20 kilka osób, wszyscy w futrach, kożuchach.
Bo zimno.
To najlepszy czas na czytanie.
Otóż właśnie to jest pewne nieporozumienie.
Bo każdy czas jest dobry na czytanie.
O czym przekonujemy Państwa co tydzień.
Anna Gruszewska.
Robert Miżyński.
I Krzysztof Jankowski. W dzisiejszym wydaniu magazynu nie tylko o książkach.
Oczy w słup.
O męskich fascynacjach.
Mogę się do tego przyznać, że zafascynowałem się Orbanem.
O kobiecych sympatiach.
Ja mam tam wyraźną sympatię, aczkolwiek ją ukrywam.
O tym, czego nie lubią mężczyźni.
Nie lubię powieści fantastycznych, nawet kryminalnych.
I o kobietach na wojnie.
Podział na płci jest burżuazyjny.
Zatem przez najbliższą godzinę.
Jak wielkopolskość i kobiecość przeglądają się nawzajem w sobie.
To my na początek przyjrzymy się książce, która będzie naszym nowym tytułem tygodnia.
Choć książka nie taka nowa, szczegóły już za chwilę w magazynie.
Oczy w słup.
Kiedy w końcu już usiadłem i dopadłem krople na dnie i zajrzałem sobie w oczy, tam gdzie życie wciąż się toczy. Na asfalcie samochody i pociągi, samoloty pędzą gdzieś, szukają drogi, niby gdzie. A ja tu czekam na ciebie,
ja czekam
i nie wiem już, czy ty nie wiesz. A ja tu czekam na ciebie,
ja czekam.
Czekam na ciebie,
ja czekam,
patrzę wielce dziurę w niebie.
Czekam wciąż,
a ja tu czekam na ciebie,
ja czekam,
no i co?
Radio Merkury daje słowo.
Poplałem i na siebie ponarzekałem, na te dni, co bezpowrotnie opłynęły gdzieś pochopnie. Kiedy tu stanęłaś przy mnie, uśmiechnięta tak niewinnie, już wiedziałem, że chcę czekać nadal sam. O, ja tu czekam na ciebie,
ja czekam.
Nie wiem już, czy ty nie wiesz.
Czekam wciąż.
A ja tu czekam na ciebie,
ja czekam,
tylko przyjdź.
Czekam wciąż.
A ja tu czekam na ciebie,
ja czekam wciąż.
Patrzę wielce dziurę w niebie.
Czekam wciąż.
A ja tu czekam na ciebie,
ja czekam,
no i co?
Merkury z Poznania i magazyn nie tylko o książkach.
Powieść, którą od poniedziałku zaprezentujemy na naszej antenie, długo czekała na swoją kolej.
W końcu przyszedł na nią czas.
Historia, którą opowiada, nie pozostawi nikogo obojętnym.
I sam ten fakt jest powodem, żeby tę książkę przeczytać.
A nawet posłuchać.
Tytuł tygodnia.
Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której dowiadujecie się, iż wasza matka nie jest waszą matką.
Że urodziła was ciocia, a kuzyni są w rzeczywistości waszym rodzeństwem.
Niby nic. Takich historii napisano już sporo. Ale to nie jest kolejna tania opowieść.
To dopiero początek wstrząsającej historii o wojennych losach dwóch sióstr, Kaszmiry i Maruszki.
Historii, która zdarzyła się naprawdę, a opisała ją Lucy D'Angeli i Lovell.
Niech państwa nie zwiedzie nazwisko. Autorka jest Polką, mieszkającą od wielu lat w Stanach Zjednoczonych.
I tak w zeszłym roku opowiadała o swojej powieści Żniwo gniewu w naszym programie.
To jest właściwie moja historia. To jest prawdziwa moja historia, o której się dowiedziałam stosunkowo późno, która była szokująca, a jeszcze bardziej szokujący był koniec, zakończenie tej książki, pewne spotkanie w tej książce, co jest też prawdziwym faktem.
Ta książka robi duże wrażenie przez to, że opisuje wojnę jako doświadczenie kobiet. Dwóch kobiet, które mają pod swoją opieką dwoje dzieci i starają się tę wojnę przetrwać, przeżyć. Pani jest także matką. Kiedy pani poznawała tę historię, kiedy pani później ją opisywała, jakie uczucia, jakie emocje pani towarzyszyły?
Podczas pisania tej książki bardzo byłam emocjonalna, dlatego że uprzytomniałam sobie, że te warunki, które przeżyły te dwie kobiety, były po prostu do takiego stopnia nieludzkie, że przeżycie to właśnie zależało od tego, jak one postanowiły przeżyć w pewnym sensie tą wojnę. Ich odwagę, ich poświęcenie i wszystko, co mogły zrobić, żeby przeżyć i zapewnić te przeżycie tym dwojgu dzieciom.
Ale koszty, które poniosły, są rzeczywiście dramatyczne.
Te koszty, jakimi one zapłaciły to przeżycie, one pozostały na nich na całe życie. To było takie zaznaczenie ich przez życie i na przykład moja mama w tej książce występuje jako Maruszka. Ona nigdy nie wyszła za mąż drugi raz, ona pozostała całkowicie samotna do swojej starości i umarła samotna, poświęcona po prostu wychowaniu swoich dzieci. Ta historia jest podsłuchana. Jeszcze pamiętam, jak ja byłam w Polsce za moich wczesnych młodych lat, w długie zimowe wieczory, kiedy mama jako krawcowa kroiła swoje tam formy, szyła jakieś sukienki sąsiadom i myśmy siedziały przy piecu, bo był tylko jeden ciepły piec w naszym pokoju i myśmy słuchały jej opowiadań o wojnie. Te opowiadania były bardzo wyselekcjonowane. Ona mówiła nam tylko to, co ona uważała za stosowne, ale później, po iluś tam latach, ja właśnie znalazłam te pamiętniki, te zapiski i to wszystko i wtedy postanowiłam to jakoś pokleić i złączyć w całość.
Dlaczego pani napisała tę książkę?
Jak ja wyjechałam na zachód i zaczęłam chodzić na studia historii, a specjalnie interesowała mnie historia Polski, historia międzywojenna Polski. Jak się dowiedziałam o prawdziwej sytuacji w Polsce między 1939 a 1945 rokiem, to wtedy wzięłam te wspomnienia mojej mamy. Jakoś one z początku mi się nie mogły złożyć w całość, a później jak zobaczyłam ten cały obraz, złożyłam to w całość i wyszło mi niesamowicie wstrząsająca historia. I ja pomyślałam sobie, że tą historię warto upamiętnić, dlatego że ona może wstrząśnie i przemówi do bardzo dużo osób, które nie są do dziś obznajomieni z tą sytuacją, jaka panowała w tym czasie.
Fragmenty powieści Żniwo gniewu czytać będzie na naszej antenie Anna Sroka.
Poczta elektroniczna. Temat: w chaosie kartonowym. Kochana Magdaleno, dostałem od Oli twojego maila. Uważam, że powinnaś to wszystko porządnie przeczytać, posklejać, poukładać i napisać powieść o naszych matkach. Kaszmira powierzyła to zadanie właśnie tobie. Zrób coś z tym. Bardzo cię prosimy. Powiem ci, że nie jest mi łatwo. Nagle po latach dowiaduję się, że moja matka miała wiele tajemnic w swoim życiu. Zawsze wydawało mi się, że Maruszka jest ze mną mocno związana, że łączy nas coś wyjątkowego, że nasza relacja matka-syn jest szczególna. Nigdy nie miałem przed matką tajemnic. Nigdy. Nie rozumiem kobiet. Marek.
Powieść Lucy D'Angeli i Lovin, Żniwo gniewu, ukazała się nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka.
Nie można tej książki czytać spokojnie, bo ciągle słyszę narzekania feministki, że kobiety nie są docenione, ponieważ nie doceniają ich mężczyźni.
A to już o książce, którą przeczytał ostatnio Paweł Kamza.
Opowie o tym po piosence.
Ile za mój śmiech, ile za płacz, komu trzeba dać, żebyś poszła już spać. Ile za twój dom, ile za twój tron, ile że uda się, a ile że nie. Ile?
Ile kosztuje cud? Ile wart jest ból? Ile za to, że chcesz? Ile za to, no wiesz? Ile, że powiesz mi, że kopią mi dół? Ile?
Fundamentalne pytania, jak żyć, co robić, żeby być szczęśliwym?
Na te pytania nie odpowiada Paweł Kamsa.
Opowiada za to o kobietach na spadochronach.
Między oczy.
Linia okopów była krótka i wąska. Jeden pluton karabinów maszynowych, 5 karabinów, 20 kilka osób, wszyscy w futrach, kożuchach, na to peleryny maskujące, obwieszeni bronią od wielu dni, żeby nie powiedzieć miesięcy w okopach, więc pomimo mrozu siarczystego zapach odpowiedni męskich, niepranych i od dawna niewidzących łaźni, czyli bani ciał, bo wszystko działo się na froncie radzieckim w czasie II wojny światowej. Tym plutonem ciężkich karabinów maszynowych dowodziła kobieta. Co więcej, celowniczymi wszystkich karabinów maszynowych były też kobiety. Dawno by ten wąski odcinek frontu padł, ponieważ Niemcy zawzięli się, aby go przełamać i wysłali tam ogromne ilości niemieckich bombowców nurkujących i szturmowych myśliwców, gdyby nie jaki z łatwością rozprawiały się z owymi Messerschmittami i Stukasami. Co więcej, kiedy brakło już amunicji i brakło pożywienia, nagle nad owym wąskim odcinkiem frontu pojawiły się samoloty transportowe, które tuż nad linią frontu dokonały niesłychanego wyczynu. Na skrzydła samolotu wyszły pojedyncze sylwetki spadochroniarzy, które chwyciły skrzydła. W tym momencie samoloty dokonały pętli, to znaczy zrobiły kółko i zawisły do góry brzuchem. I w tym momencie spadochroniarze oderwali się od skrzydeł i polecieli na dół, a ponieważ byli wybitnymi skoczkami spadochronowymi, wyczekali, aż samoloty wrócą do pozycji poziomej i dopiero wtedy otworzyły się spadochrony. Skoczkami spadochronowymi też były kobiety. Wszystko to wyczytałem w książce Anny Kryłowej Radzieckie kobiety w walce. I gdyby w tej książce było takich opisów więcej, to czytałbym ją z zapartym tchem od początku do końca. Ale okazuje się, że w wojsku radzieckim tych kobiet była ilość nie do końca policzona. 30%, 40% armii radzieckiej stanowiły kobiety. I to w dodatku kobiety nie walczące w piątej linii jako pomoc, nie kucharki, nie nawet telegrafistki, nie sanitariuszki, ale właśnie były one pilotami. Były też kobiety, które walczyły na pierwszej linii frontu, głównie obsługując skomplikowane urządzenia techniczne, takie jak Katiusza. Były też specjalnie wyszkolone snajperki, też kobiety. I sam ten fakt jest powodem, żeby tą książkę przeczytać. Niemniej Anna Kryłowa jest historykiem pracującym na amerykańskim uniwersytecie, jest feministką i pisze tą książkę z pozycji feministycznej. To znaczy, niestety, bardzo rzadko oddaje miejsce źródłom, czyli oddaje głos tym kobietom. Cytatów z listów i pamiętników jest w tej książce bardzo mało. A chciałoby się posłuchać tych kobiet wspominających po wojnie swoje frontowe wyczyny częściej. Kryłowa tego zupełnie nie robi. Głównie zajmuje się genderowym podejściem do wojny, to znaczy genderowym podejściem do tego, jak sowiecka propaganda mówiła o kobietach. I tutaj staje się rzecz niesłychanie zabawna. Gender to jest ideologia i Kryłowa jest zwolenniczką tej ideologii. W porządku. Ale daje się złapać w bardzo zabawną zasadzkę. To znaczy, sowiecka propaganda, sowiecka ideologia po rewolucji bolszewickiej założyła, że podział na płci jest burżuazyjny. To znaczy, kobiety i mężczyźni są tacy sami. I kobiety wsadzono na traktory, o czym dobrze wiemy, a jak się okazuje z książki, dano im także w ręce ciężkie karabiny maszynowe i postanowiono, że będą skakać na spadochronie, prowadzić samoloty bombowe i nic z tego specjalnego nie wynika. To znaczy, władza radziecka nie doceniała tych kobiet w sposób inny niż mężczyzn. Dostawały medale, dostawały pochwały, ale na równi z mężczyznami. A Kryłowej, która jest feministką, to się nie podoba. To znaczy mówi, jak to te kobiety, takie biedne, samotne, a tak świetnie walczyły. I to jest w tej książce dosyć irytujące, że nie można tej książki czytać spokojnie, bo ciągle słyszę narzekania feministki, że kobiety nie są docenione, ponieważ nie doceniają ich mężczyźni. Drugim poważnym błędem tej książki jest czytanie źródeł niekrytycznie. To znaczy Kryłowa czyta wspomnienia i pamiętniki, czyta listy tych kobiet pisane tuż po wojnie, w czasie Związku Radzieckiego, czyli były to książki starannie opracowane i ocenzurowane. To samo można powiedzieć w listach z frontu. Nie można powiedzieć, że te kobiety naprawdę tak myślały, że naprawdę tak to odczuwały i naprawdę to z tej wojny pamiętają. Przecież propaganda radziecka budowała obraz szlachetnych, wspaniałych kobiet, które walczą o Związek Radziecki. Jest to wojna ojczyźniana narodu. Walczą tam wszyscy, od dzieci, przez prawie chciałoby się powiedzieć psy i koty, w każdym razie dzieci, kobiety, chłopi i żołnierze. Walczą wszyscy. W związku z czym obraz musi być ulukrowany, musi być hagiograficzny. I aż dziwne, że amerykańska historyk nie zauważa tego, nie próbuje tego przeczytać krytycznie. Ja nie jestem specjalistą od historii wojny Związku Radzieckiego, ale pamiętam, że w kontynentach emigracyjnym piśmie rosyjskim były wspomnienia kobiet z frontu i one nie były aż tak piękne i tak ulukrowane, jak te, o których pisze Kryłowa. Ale najbardziej mnie brakuje głosu kobiet. To znaczy, za mało jest pamiętników, za mało jest listów i za mało jest wspomnień.
Oczy w słup.
Paweł Kamza mówił dziś o książce Anny Kryłowej Radzieckie kobiety w walce.
To nie jest alfabet pisarek wielkopolskich?
O alfabecie pisarek porozmawiamy z profesor Ewą Kraskowską.
Jeszcze w tym wydaniu magazynu nie tylko o książkach. Oczy w słup.
Na placu Wilsona pojawiają się już przechodnie. Żwir wysypany na jezdni skrzypi pod butami. Jadą chłopcy wioząc przed sobą kosze pieczywa. Budy i stoiska wesołego i smutnego miasteczka. Na placu Wilsona wyczy domu. Ostatni klienci opuścili je całkiem niedawno. Poplamione i dymiane są na pewno pościele. Zostały zebrane dowody niewinnych miłości. Taki okrucho kulące kosze i śmietniki. Wszystko na placu Wilsona w stolicy.
kultury z Poznania i magazyn Nie Tylko o Książkach.
Właściwie mówi o życiu.
Tak można by streścić wielkopolski alfabet pisarek. To książka o twórczości i codzienności pisarek, zatem moich życiu.
Książka ukazała się pod redakcją Lucyny Marzec i profesor Ewy Kraskowskiej, która przybliża ideę tomu.
Pełnym głosem.
Dlaczego wielkopolskie pisarki?
Otóż właśnie to jest pewne nieporozumienie, które nieustannie się przytrafia osobom, które po raz pierwszy mają kontakt z tą książką, bo to nie jest alfabet pisarek wielkopolskich, tylko to jest wielkopolski alfabet pisarek. A zatem jest to kolekcja haseł, szkiców, małych esejów, krótkich studiów poświęcona różnym autorkom i takim, które bardzo silnie były związane z regionem, ale i takim, które miały ten kontakt z Wielkopolską dosyć epizodyczny. Nie chodziło nam bowiem o to, żeby zgromadzić w tym tomie pisarki wyłącznie regionalne. Wtedy to byłby, jak sądzę, byłaby to dosyć monotonna książka. Natomiast chodziło nam o to, żeby pokazać, jak wielkopolskość i kobiecość przeglądają się nawzajem w sobie. Tak bym to na użytek tej rozmowy określiła. Czyli mamy tutaj pisarki stricte regionalne, ale mamy też autorki, które spędziły tutaj mniej lub więcej czasu. Nawet tak skrajne przypadki jak Maria Komornicka, o której wiadomo, że spędziła tutaj jeden dzień w hotelu Bazar, jedną dobę, ale była to doba niesłychanie znacząca, bo wtedy właśnie, jak głosi legenda biograficzna, spaliła swoje kobiece suknie i właśnie trudno mi sobie to wyobrazić, co się dalej stało, skąd wzięto dla niej męską odzież, której zażądała wówczas, ponieważ zrezygnowała ze swojej kobiecej tożsamości i ogłosiła, że od tego momentu jest Piotrem Włastem. No więc mamy i takie autorki, mamy także autorki niepolskie, ponieważ pisarka związana z Wielkopolską niekoniecznie musi być pisarką polską. No na tym nam szczególnie zależało właśnie, żeby wydobyć takie wątki wielokulturowe, wielonarodowościowe, także wielowyznaniowe. Mamy więc tutaj Romkę, słynną Papuszę, czyli Bronisławę Weiss, mamy Hiszpankę, Sofię Kasanowę-Lutosławską, mamy Niemki. Myślę, że tym tropem będziemy dalej podążać, ponieważ to jest tylko drobny fragment efektów naszych badań. No i właśnie takich pisarek, które nie są Polkami, będziemy starały się znaleźć jak najwięcej.
Użyła Pani sformułowania starały się, to znaczy, że jest to książka o kobietach stworzona wyłącznie przez kobiety?
Nie, tu się przejęzyczyłam. Mamy tutaj oczywiście także szkice autorstwa naszych kolegów. No, to warto podkreślić, dlatego że zespół tworzący te hasła był bardzo różnorodny, tak różnorodny, jak różnorodne są same hasła i postacie, którym zostały poświęcone, bo mamy tutaj i doświadczone pisarsko, akademicko osoby i mamy też osoby debiutujące, na przykład studentki ostatnich lat studiów związane z genderowym kołem literaturoznawczym w Instytucie Filologii Polskiej. Także osoby spoza środowiska poznańskiego. Właśnie różnorodność była tym, co bardzo chcieliśmy wydobyć, uzyskać, tworząc ten alfabet. A muszę też powiedzieć, że ten alfabet jest młodszym bratem wielkopolskiego słownika pisarek, czyli projektu, który ma egzystencję internetową i który jest w nieustającym toku, trwa już od wielu lat, naprawdę nie pamiętam, kiedy myśmy to zaczęły. No i tam mamy znacznie obszerniejszą kolekcję haseł i być może uda się dzięki temu za jakiś czas wydać wielkopolski alfabet pisarek 2.
Oczy w słup.
Wielkopolski słownik pisarek można znaleźć w internecie pod adresem pisarki.wikia.com.
Profesor Ewa Kraskowska będzie jedną z uczestniczek spotkania promującego książkę, które odbędzie się w poniedziałek o 18 w klubie kawiarni Głośna w Poznaniu.
O książce opowiedzą także dr Lucyna Marzec i Zuzanna Kołupajło z genderowego koła literaturoznawczego UAM.
Od soboty Do soboty.
Także w poniedziałek w Księgarni z Bajki w Poznaniu spotkanie z Krystyną Tyszarską z Kołudą, autorką książki Pomieszkać w chwili.
Początek wieczoru o 19.
Natomiast w środę Piotr Bojarski spotka się z czytelnikami swoich książek w filii Bildeckiej Biblioteki Raczyńskich przy Roboczej o 19.
Doszło do sytuacji patowej.
O sytuacji patowej sprzed 150 lat porozmawiamy z Barbarą Petrozolin z Kobylską.
Oczy w słup.
Wszyscy idziemy na Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady.
Nie jest bezsilna i współcześni politycy nie są przesadnie wybitni.
Jacy byli politycy polscy przed powstaniem styczniowym? Opisała w swojej książce Barbara Petrozolin-Skowrońska.
Wznowiona właśnie pod tytułem Przed nocą styczniową książka jest efektem udziału autorki w konkursie na słuchowisko dokumentalne.
Na stronie...
Powstanie styczniowe to, można by powiedzieć, w pewnym sensie koniec opowieści. To dopiero finał. Pani pokazała to wszystko, co do niego doprowadziło w swojej książce.
Czy ja mogę odpowiedzieć na takie pytanie? Tylko tak. Tak, z tym, że rzeczywiście sięgnęłam aż do epoki po powstaniu listopadowym, bo ona zmieniła status Królestwa Polskiego i również bardzo zmieniła status Polaków na ziemiach zabranych. W ogóle za mało się na to patrzy, dlatego że jednak Królestwo Polskie to jest 1/3 tego terytorium, 2/3 było po tamtej stronie, a na przykład pozbawienie szlachty polskiej, tej zaściankowej, drobniejszej jakichkolwiek praw, stworzyło to, że była armia do tego powstania, no bo oni przede wszystkim i bardzo chętnie szli do tego powstania i były straszliwe represje. Też się za mało o tym mówi, że palono całe zaścianki i całe zaścianki szły na Sybir.
Ta atmosfera, która była przed powstaniem, która doprowadziła do wybuchu powstania, była niezwykle emocjonalna. To jest przeszłość, tylko taka przeszłość, która trochę się powtarza w polskiej historii. Gdyby porównać tamtą atmosferę z początku lat 60. XIX stulecia w Królestwie Polskim, gdzie pani by widziała analogię przed wybuchem powstania warszawskiego, wiosną i wczesnym latem 80. roku przed Solidarnością?
No ja nie sięgam własną pamięcią aż tak bardzo spraw przed powstaniem warszawskim, natomiast rzeczywiście ja audycję pisałam w 78 roku, jeszcze wtedy nie było tych analogii i nie bardzo nawet rozumiałam niektóre odczucia, natomiast w sytuacji właśnie Solidarności, w sytuacji 80 roku, 81 zaczynałam bardziej rozumieć i odczuwać emocje po prostu.
A kto pani zdaniem miał rację w tej pierwszej połowie lat 60? Po czyjej stronie była słuszność?
Ja mam tam wyraźną sympatię, aczkolwiek ją ukrywam, bo staram się pisać o wszystkim. Nic nie cenzurować, oddać sprawiedliwość Wielopolskiemu także. Natomiast moja sympatia jest po stronie Miodogórza, to znaczy tego środowiska inteligenckiego, niepodległościowej inteligencji i demokratycznej inteligencji. Tej, tak jak mówił pan Tadeusz Zysk, która chciała modernizacji również, tylko chcieli iść nie przez powstanie do tej modernizacji, tylko przez pracę organiczną. I te słowa Jurgensa, że przywódcy nie mają prawa do tego, żeby zalać krwią i marnować dorobek ludzi, uważałam za rzecz niesłychanie ważną i praktycznie solidaryzowałam się z tym właśnie stanowiskiem. Natomiast dla mnie zastanawiające było, jak w sytuacji tej polaryzacji, o której mówił Kraszewski, pisał w liście, że to, co czyni sytuację właśnie taką niesłychanie napiętą, to jest to, co się dzieje na krańcach. W jaki sposób to centrum demokratyczne automatycznie przechodziło na scenę powstania. Po prostu nie było wyjścia. Jak już była sytuacja taka, że po jednej stronie było wojsko rosyjskie, a po drugiej Polacy przelewali krew. I tutaj okazało się, że właśnie Dąbrowski, rewolucjonista, który praktycznie chciał rewolucji w całym imperium, on miał rację, że wtedy patrioci polscy pójdą do obozu. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że Dąbrowski to była ta szlachta z tamtych terenów zebranych. I dlatego dla czerwonych niesłychanie istotny był powrót tej granicy, a potem oni sobie nie wyobrażali silnego państwa polskiego, które jest małą Polską. Oni chcieli dużej Polski. Cały czas byliśmy tak wychowywani, że my tam jesteśmy jakimiś kolonizatorami, obcymi na tamtych terytoriach. To nieprawda, dlatego że tam się po prostu polonizowała tamta szlachta. I oni nie godzili się z systemem rosyjskim, autokratycznym. Oni chcieli demokratycznego państwa.
Oni chcieli wolności, ale w tych okolicznościach emocjonalnych i tej polaryzacji, o której pani wspomniała, szanse na powodzenie, zrealizowanie tych idei wolności, demokracji, modernizacji okazały się być żadne. Taka tragiczna, kolejna tragiczna sytuacja w dziejach Polski.
Doszło do sytuacji patowej, a początkiem jednak była polityka rosyjska, polityka caratu tutaj. I to jest u źródeł powstania. Na przykład na mojej książce w tej chwili na okładce jest groza, namioty wojska rosyjskiego przed Zamkiem Królewskim. To dopiero widać tę różnicę.
Oczy w słup.
Książka Przed nocą styczniową Barbary Petrozolin-Skowrońskiej została wydana przez Poznańską Oficynę Zysk i Spółka.
Najbardziej zafascynowałem się w trakcie pracy.
Kim czy czym? Odpowiedź po piosence.
Dama, wino i król, dupek żołędny i jas. Dama, wino i król, dupek żołędny i jas. Nie chodźmy na ten film, zawróćmy póki jest czas. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Niech słońce zajdzie gdzie chce, przegrajmy wszystko przed snem. By nie mieć przy sobie nic,
dwa zera, ofiary dwie. Starzeje się nikt. Lakierki będą w sam raz w poranne zorze i mgły. Ogień, kadzidło i dzwon rozcwania puka do drzwi. Gdy razem powiemy tak, umrzemy po to, by żyć. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele.
Merkury z Poznania i magazyn nie tylko o książkach.
Oczy w słup.
Premier Węgier Viktor Orbán zafascynował polskiego dziennikarza Igora Jankego.
Z fascynacji powstała książka Napastnik, opowieść o Viktorze Orbanie.
Tytuł też mówi o gorącym uczuciu.
Viktor Orbán jest wielkim miłośnikiem futbolu. Igor Jankę dotarł nawet do jego kolegów z boiska.
W przeciwieństwie do innych premierów, piłkarzy, Orbán grał w lokalnej drużynie jednej z niższych węgierskich lig.
Także poza boiskiem lider Fideszu jest twardym zawodnikiem.
Z Igorem Jankę rozmawia Jacek Kosiak.
Pełnym głosem.
Aby napisać książkę, która jest opowieścią połączoną z biografią też jakiejś znanej osoby, to trzeba się tym człowiekiem zafascynować. Tak. Czy pan się zafascynował Viktorem Orbanem?
Mogę się do tego przyznać, że zafascynowałem się Orbanem, ale najbardziej zafascynowałem się w trakcie pracy. Ciekawił mnie, obserwowałem go od dawna, ale im bardziej go poznawałem, czy im więcej się o nim dowiadywałem, tym bardziej mnie fascynował, czy zaciekawiał. Faktem jest, że konkurencja nie jest zbyt silna i współcześni politycy nie są przesadnie wybitni, ale on niewątpliwie ich przerasta.
Czy tym pierwszym impulsem do fascynacji Orbanem był wynik wyborów, które wyniosły go do władzy?
Nie, ja obserwowałem Orbana od dawna i tak naprawdę pierwszy raz go widziałem w 1989 roku w Budapeszcie, kiedy jako młody 26-letni chłopak wezwał wojska sowieckie do opuszczenia Węgier. W 1989 roku, kiedy w Polsce i tak już byliśmy dużo dalej, bo byliśmy po tych pierwszych wyborach, ale komunizm jeszcze w wielu krajach miał się nie najgorzej, w Rumunii, w Czechosłowacji, w NRD, a tutaj nagle padło wezwanie czy żądanie tej opozycji antykomunistycznej. Wydawało się, że to jest za ostro, że to jest za dużo, że to wtedy nie można, że nie można jeszcze stawiać takich postulatów, a Orbán już wtedy uważał, że należy licytować bardzo wysoko po to, żeby ugrać w miarę wysoko. On dalej tak jest. Ma wielkie wizje polityczne, z którymi można się zgadzać albo nie. Ja w ogóle nie polemizuję z tym, jeżeli ktoś mówi, że się z nim nie zgadza, że ma inną wizję świata, bo można mieć. Ale na pewno to jest ktoś, obok którego nie można przejść obojętnie.
Wracając do tych lat przełomu, ta grupa Fidesz, głównych działaczy z Orbanem na czele, to jeszcze niedawno byli studenci wtedy. Oni pojawiali się w parlamencie, w swetrach, w dżinsach. Czy można ich porównać do pokolenia NZS-u, czy raczej jest to pokolenie polskiej opozycji korowców?
Bliżej NZS-u zdecydowanie. Teraz mówię o rzeczach bardzo osobistych, bo ja byłem z tego drugiego NZS-u. Ja go obserwowałem w Budapeszcie jako działacz NZS-u. Zostaliśmy zaproszeni na symboliczny pogrzeb Imre Nagya. W tym sensie oni byli bliżsi nam, dlatego że byli bardziej radykalni w swoich oczekiwaniach, bardziej rewolucyjni. Chociaż właśnie to Orbán był rozsądny, bo to on zażądał tego, co się stało. Był realistą.
Z drugiej strony ta młoda opozycja węgierska nie miała punktu odniesienia jakiegoś bliskiego, tylko dalekie powstanie 56 roku, bardzo krwawo stłumione. W tym względzie różnią się od NZS-u.
Te wszystkie porównania z polsko-węgierskie są bardzo ryzykowne, bo sytuacja była inna, tak? W Polsce NZS wyrósł naturalnie, nawet ten drugi NZS. W Polsce ruch opozycyjny nie był czymś dziwnym, tak? Opozycja była zawsze mniej lub bardziej silna, mniej lub bardziej liczna. W porównaniu z Węgrami to była potężna. Na Węgrzech tak naprawdę nie było opozycji. 56 rok był wielkim powstaniem krwawo zakończonym, które odbiło się bardzo mocno na mentalności Węgrów, którzy dali się później, no to przykro mówić, tak, tanio czy drogo, kupić Kadarowi, który był wybitnym politykiem, można powiedzieć, bo umiał sprowadzić całe węgierskie społeczeństwo do parteru za, jak mi sami Węgrzy mówili, za ciepły gulasz, zimne piwo, paszport i dyskoteki. Całkowicie ich spacyfikował.
Czy nauczył się pan języka węgierskiego, zbierając te materiały?
Niestety pokonałem wiele przeszkód, pisząc tę książkę, natomiast tej przeszkody nie pokonałem. Nawet sobie nie postawiłem takiego zadania, bo język węgierski jest tak koszmarnie trudny, tak bardzo różny od każdego innego języka, tak bardzo wyjątkowy. Potrzebowałbym bardzo wiele czasu na to, żeby się go nauczyć, a szczęśliwie, ponieważ rozmawiałem w dużej mierze z węgierskimi elitami, z przedstawicielami węgierskich elit, to byli ludzie dobrze wykształceni, to są ludzie dobrze wykształceni, więc wielu z nich mówiło po angielsku. Część z nich, co jest ciekawe, wśród elit węgierskich jest popularny język polski. Wśród tej konserwatywnej części społeczeństwa bycie polonofilem jest wyznacznikiem patriotyzmu.
Oczy w słup.
W książce Igora Jankego jest też sporo informacji o życiu politycznym naszych bratanków.
Zdaniem autora Napastnika w polskiej prasie brakuje rzetelnych informacji o premierze Orbanie i jego poglądach i zapleczu politycznym.
Nie jest na przykład prawdą, że Fidesz wspiera nacjonalistyczny Jobbik.
Jest wręcz przeciwnie, tłumaczy Igor Jankę.
A więcej o Wiktorze Orbanie w jego książce Napastnik.
Rozmawiałem bardzo szczerze, otwarcie.
O kolejnej książce porozmawiamy już za chwilę.
Mamy tylko siebie wielką, mamy los. Działa nasze diabłom zaprzedane. Mamy tylko siebie wielką, mamy los. Święty bałagan i błogosławiony zamek. W oczy będziemy wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach.
Jedna książka?
To nasz nowy cykl, w którym o swoich książkach, a raczej książce, mówią Wielkopolanie związani z kulturą.
Dziś Rafał Górecki, pomysłodawca i szef wrześnińskich prowincjonaliów, którego pyta Rafał Regulski.
Ta jedna książka, jest taka w ogóle jedna książka, o której możesz powiedzieć, że jest jedna, jedyna?
Trudno powiedzieć, żeby jedyna, natomiast ostatnia, którą czytałem, to jest Rzeka Wywiad Justyny Dąbrowskiej, psychoterapeutki, psycholożki, która robi wywiady z bardzo ciekawymi ludźmi, między innymi Zygmuntem Baumanem, profesor Ziębą, Karolem Modzelewskim. I to jest taka książka, która właściwie mówi o życiu, o tych rzeczywistych doświadczeniach tych ludzi w czasie wojny, po wojnie, teraz. I zadaje fundamentalne pytania, jak żyć, co robić, żeby być szczęśliwym, jak traktować historię, jak dokonywać wyborów. Czy wybór to strata? Zgadzam się, że to jest wybór jest stratą, bo sam jestem selekcjonerem festiwalu i wiem, z jakimi dylematami się borykam. Muszę dokonać wyboru z dwóch filmów naprawdę dobrych, muszę wybrać ten jeden. Więc Justyna Dąbrowska zadaje kardynalne pytania i uzyskuje odpowiedź i to jest fantastyczne. Lubię tego rodzaju książki.
Czy to znaczy, że właśnie w literaturze szeroko rozumianej szukasz zapisu doświadczeń ludzi właśnie doświadczonych życiem?
Człowiek cały czas się uczy i właściwie tak jak uczę się poprzez kino bardzo wielu rzeczy, tak w literaturze szukam odpowiedzi na wiele życiowych, prawdziwych odpowiedzi właściwie, prawdziwego życia. Nie szukam fikcji literackiej, dlatego nie lubię powieści fantastycznych, nawet kryminalnych. Przyznam się szczerze, że mnie to kompletnie nie bierze. Natomiast szukam pewnego komentarza do rzeczywistości. Szukam, ale bardzo interesują mnie szczególnie ludzie, którzy już mają doświadczenie, mają bogactwo tego swojego życia i obserwacji świata, tej mądrości, której właściwie człowiek dopiero nabiera tak naprawdę u schyłku swojego życia. I Justyna Dąbrowska właśnie tego rodzaju wywiady przeprowadza. Bohaterowie zwierzają się jej z najbardziej intymnych sytuacji. Rozmawiają bardzo szczerze, otwarcie. Takiej dyskusji, takiej literatury, nazwijmy, też oczekuję od autorów.
Preferujesz coś, co można by ogólnie nazwać dokumentem, czy to będzie rozmowa, wywiad, biografia, autobiografia, tak?
Z pewnością, bo to się opiera na czymś, co miało miejsce, co ci bohaterowie przeżyli autentycznie. To nie jest fikcja. Z tych opowieści pojawia się taka autentyczna prawda, która staje się prawdą taką uniwersalną.
Prośba na koniec, gdybyś podał mi tylko na koniec tytuł czegoś beletrystycznego, co ci się podobało po prostu.
Bardzo cenię sobie Andrzeja Stasiuka i bardzo mile wspominam jego książkę Przez rzekę. To takie prowincjonalne historie, bardzo mnie osobiście bliskie i w ogóle cała proza Stasiuka mnie bardzo, że tak powiem, interesuje.
Rafał Górecki rekomenduje książkę Justyny Dąbrowskiej Spojrzenie wstecz, rozmowy, opublikowaną przez wydawnictwo Czarne.
I sam ten fakt jest powodem, żeby tę książkę przeczytać.
Jakie jeszcze książki warto przeczytać?
A jakie nie?
O tym za tydzień w kolejnym wydaniu magazynu
Oczy w słup.
Anna Gruszecka,
Robert Mirzyński
i Krzysztof Jankowski. Dziękujemy i do usłyszenia.